Epifania. To słowo właściwie streszcza w sposób najbardziej dogłębny całą istotę okresu narodzenia pańskiego. Już z wczesnochrześcijańskich pism od Eusebiusza dowiadujemy się, że właśnie w tym czasie, czyli w grudniu i w styczniu, chrześcijanie świętowali Epifanię, objawianie się, ujawnianie się, odsłanianie się Boga, człowieka w Jezusie Chrystusie. I te trzy epifanie doskonale znamy. Epifania nocy narodzenia wobec Maryi, wobec Józefa i wobec pastuszków. Epifania w uroczystość trzech króli, czyli epifania dla pogan, którzy przychodzą reprezentując wszystkie ludy i narody i składają swoje dary. I trzecia epifania to dzisiejsze święto kończące, jak wiemy, właśnie okres narodzenia pańskiego, czyli święto chrztu pańskiego. Epifania Jezusa wobec Jana, który przecież pyta w Ewangelii: pokaż, że jesteś Mesjaszem, czy ty naprawdę jesteś tym, który ma przyjść? Czy tego mamy oczekiwać? To jest epifania wobec Jana. To jest epifania także Jezusa jako Boga, który jest osobą Trójcy, bo to jest ujawnienie się właśnie Jezusa, Boga Ojca, który mówi: to jest mój Syn, ten jest moim Synem, i Ducha Świętego w postaci gołębicy. Zobaczcie, że już Nowy Testament, kilkanaście lat po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, podaje prawdę o Trójcy Świętej. I to jest właśnie święto chrztu pańskiego, jest jakby epifanią mesjańskiej misji Jezusa, która od tego momentu się rozpoczyna i będzie trwała aż do wniebowstąpienia tutaj na ziemi i właśnie Boga Trójjedynego. Ale w sposób szczególny w tym święcie i przy okazji tego, co dziś przeżywamy, mówimy o chrzcie i jego znaczeniu. I warto sobie przypomnieć, że chrzest jest naprawdę czymś zupełnie nowym dla kogoś, kto przyjmuje ten sakrament. To jest otwarcie nie tylko nowej drogi, ale wiemy, że to jest otwarcie, czy jakby stworzenie wręcz nowego człowieka. Większość z nas przyjęła chrzest w bardzo młodym wieku, nieświadomie, czyli nie mieliśmy jeszcze pełnej świadomości, co się dzieje. Nasi rodzice i chrzestni przynieśli nas do Kościoła, dając nam skarb wiary w postaci pierwszego sakramentu, przez które wchodzimy w Kościół, czyli właśnie dar chrztu. I potem powinniśmy nabywać tej świadomości, że oto wtedy, wiele lat temu, nastąpiło nowe otwarcie, oto stało się nowe stworzenie. I to nie jest metafora, tylko jest to wyraz teologicznej prawdy Kościoła. Chrzest, ontycznie wierzymy w to, zmienia człowieka, ponieważ człowiek zanurzony w męce śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa doznaje łaski zgładzenia grzechu pierworodnego, niestety nie skutków, skutki trwają w nas, ale grzechu pierworodnego, przez który wina Adama i Ewy jest w nas cały czas obecna. I doznajemy rozpoznania przez Boga nas jako dzieci umiłowanych. Podkreśla to pięknie święty Paweł: nie jesteście już niewolnikami, jesteście dziećmi, jesteście dziedzicami, w sensie tymi, którzy dziedziczą. I to jest ta nowość chrztu, której często sobie nie uświadamiamy, przyjmujemy ją jako coś oczywistego i normalnego. I warto przy tej okazji zrozumieć, co to znaczy owa nowość. Ta nowość to jest nowa szansa. I pomysł i troska księdza Franciszka Blachnickiego to była taka, żeby każdy ochrzczony rozpoznał, zrozumiał istotę tego, co się stało, kiedy nawet był jeszcze nieświadomy. Żeby w swojej świadomości to rozpoznał, zrozumiał, jakby pojął, co się stało. Dlatego nasz ruch, nasza wspólnota jest wspólnotą deuterokatechumenalną. Nie powtarzamy sakramentu chrztu, ale mamy narzędzia, żeby pomóc zrozumieć i powrócić do tajemnicy chrztu ludziom już dorosłym, ludziom świadomym. I to jest to właśnie nowe otwarcie, które w przypadku niektórych osób może nastąpić dość późno, w wieku lat 15, w wieku lat 20, w wieku lat 30, 50. To jest ta nowość. Byli ochrzczeni, ale nie wiedzieli, co się tak naprawdę stało. I to była wielka troska księdza Blachnickiego. I ta nowość jest ciągle dla nas jakby wielkim wyzwaniem. Każdy, kto ostatnio mnie jakoś słucha, to wie, że promuję dwie książki. Nie dlatego, że mam jakąś umowę z wydawcą, broń Boże, już nie prowadzę księgarni. To jest encyklika Fratelli Tutti papieża Franciszka i to jest jego ostatnia książka Powróćmy do marzeń. To jest bardzo prostym językiem, bardzo prostym, normalnym językiem. Dzielenie się papieża tym, co przeżywa dziś w Kościele. I papież bardzo pięknie, prosto, ale bardzo precyzyjnie mówi nam o naszej sytuacji dzisiaj. I mówi na przykład tak, posłuchajcie. Każdego dnia otrzymujemy nową szansę, nowy etap. Nie powinniśmy oczekiwać wszystkiego od tych, którzy nami rządzą. To byłoby infantylne. Cieszmy się przestrzenią współodpowiedzialności, zdolną do inicjowania i generowania nowych procesów. Bądźmy aktywni w rehabilitacji i wspieraniu zranionych społeczeństw. Dzisiaj stajemy przed wielką szansą, mówi papież. Tą szansą jest wyrażenie, że jesteśmy braćmi, że jesteśmy miłosiernymi Samarytanami, biorącymi na siebie ból, porażki, ból cierpienia, nienawiści i urazy. Jak przygodnego wędrowca naszych dziejów, trzeba nam jedynie bezinteresownego, czystego i prostego pragnienia, aby być ludem, aby być ludem, aby być stałymi i niestrudzonymi w trudzie włączania, integrowania i podnoszenia tych, którzy upadli. Niech inni dalej myślą o polityce lub ekonomii w swoich grach o władzę. My umacniajmy to, co jest dobre i oddawajmy się służbie dobra. I sądzę, że jest to piękne zdanie, piękna treść, która pasuje właśnie do istoty tego, co znaczy być ochrzczonym. To być nowym stworzeniem, które wprowadza nowość w doświadczenie wiary i w doświadczenie ludu, który wszyscy tworzymy. Drugi cytat związany jest z tym, co trochę już jest zapomniane, ponieważ rok 2020 był dla wszystkich nas bardzo trudny, bardzo trudny. Dla mnie osobiście też był bardzo trudny. I wszyscy pod koniec tego roku z wielką ulgą, myślę, ten rok 2022 pożegnaliśmy, niech idzie sobie z Bogiem w przeszłość. Cześć i czołem. Natomiast przegapiliśmy trochę, czy zapomnieliśmy, czy nie zwróciliśmy uwagi na jedną rocznicę. Tych rocznic było kilka w tym 2020, ale tych nieszczęsnych wydarzeń niestety więcej, która była bardzo istotna, która przeszła trochę bez echa według mnie i trochę nie do końca jakby zatrzymaliśmy się nad tym. Mianowicie była to 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych w 80. roku w Gdańsku i powstanie Solidarności. Kto trochę zna naukę polską i jakby polskie doświadczenia, to może śmiało powiedzieć, trzy rzeczy są rozpoznawalne w sposób globalny związane z Polską. Jan Paweł II, siostra Faustyna i właśnie Solidarność. Solidarność jest pięknym słowem. To jest słowo, które bardzo wiele wyraża już samą swoją treścią. I słuchajcie, genialnie ujął w innym zupełnie kontekście, ale myśl powinniśmy o nim pamiętać tu w Polsce 40 lat po tych wydarzeniach, pielęgnować to słowo i tę treść w innym kontekście, ale jakże głęboko mówi o tym we Fratelli Tutti papież Franciszek. Posłuchajcie. W takich chwilach, kiedy wszystko zdaje się zanikać i tracić swoją spójność, dobrze jest odwołać się do solidarności, która wynika ze świadomości, że jesteśmy odpowiedzialni za słabość innych, dążąc do wspólnego przeznaczenia. Solidarność wyraża się w sposób konkretny poprzez służbę, która może przybierać wiele różnych form przyjmowania odpowiedzialności za innych. Służba, pisze papież, oznacza przeważnie troskę o to, co słabe. Służenie oznacza troszczenie się o osoby słabe w naszych rodzinach, w naszych społeczeństwie, w naszym narodzie, także w naszej parafii. Zwróćcie uwagę, że w ruchu Światło Życie, święto Chrztu Pańskiego jest przeżywane pod znakiem Chrystusa Sługi. I wiele emblematów, symboli, karteczek, naklejeczek, różnego rodzaju gadżetów oazowych dotyczy Chrystusa Sługi. Papież mówi pięknie, służba oznacza przeważnie troskę o to, co słabe i o słabych. Ale nie słabych w sensie fizycznie, on pisze, ale przede wszystkim słabych i poranionych w wymiarze duchowym. Służba zawsze patrzy w twarz brata, dotyka jego ciała, czuje jego bliskość, a nawet w pewnych przypadkach znosi ją i zabiega o rozwój brata. I słuchajcie, genialne zdanie. Dlatego służba nigdy nie jest ideologiczna, ponieważ nie służy się ideom, ale służy się osobom. Naprawdę, powiem wam, piękne są treści, które papież Franciszek pisze w swoich tekstach ostatnio, dzieląc się tym, co przeżywa także w wymiarze pandemii COVID-19. Zachęcam każdego z nas. Pisze o służbie w sposób niezwykle piękny i prosty, ale pisze także tak. Niestety, i to jest smutne, nie możemy ignorować ludzi podzielających taki sposób myślenia w Kościele, który odrzuca służbę. Niektórzy księża i świeccy dali zły przykład, i papież mówi to w czasie pandemii, tracąc poczucie solidarności i braterstwa z resztą braci i sióstr. Zamienili w kulturową bitwę to, co tak naprawdę było próbą zapewnienia ochrony życia. Ten kryzys, pandemia, demaskuje naszą wrażliwość, ujawnia fałszywe zabezpieczenia, na których oparliśmy nasze życie. To czas uczciwej refleksji, to czas rachunku sumienia, to czas uznania naszych korzeni. Warto zatem w święto Chrztu Pańskiego przypomnieć sobie, po pierwsze, znaczenie tego sakramentu dla nowości naszego życia jako ludzi wierzących. Po drugie, zrozumienie, że jeśli Chrystus w Jordanie dla członków ruchu Światło Życie jest przede wszystkim Chrystusą sługą, to musimy ciągle odpowiadać sobie na pytanie, jaka jest moja konkretnie służba w parafii, we wspólnocie, w rodzinie, wśród bliskich, w doświadczeniu, które mam codziennie. I po trzecie, pamiętajmy o tym, a każdy, kto trochę w ruchu Światło Życie był na rekolekcjach i na różnych spotkaniach, na pewno na kursie oazowym dla animatora czy na trzecim stopniu, to wie, że powinna być przybliżona biografia księdza Franciszka Blachnickiego. Nieelegancko by było, gdyby świadomi członkowie ruchu nie wiedzieli, jakie było życie założyciela. Większość z nas doskonale to wie. Słuchała tych konferencji, pokazów, różnych pogadanek w różny sposób. Może także czytaliście opracowania i biografię księdza Franciszka. Jedno jest tam dość zaskakujące i ciekawe. Ksiądz Franciszek Blachnicki, jak tylko zaczął się Sobór Watykański II i były wydawane poszczególne dokumenty, od Sacrosanctum Concilium począwszy, poprzez wszystkie najważniejsze dokumenty Soboru, czytał wszystko i wprowadzał w życie. Jak się pojawiały encykliki Jana Pawła II, czytał wszystko, tłumaczył, włączał do swoich kateches, włączał do programu formacyjnego. Myślę, że to jest dla nas znak. Słuchajmy, co mówi Kościół dziś, co mówi do nas Kościół przez synody, co mówi do nas Kościół przez papieża Franciszka, co mówi do nas Kościół w wypowiedziach i dokumentach oficjalnych. Ponieważ to jest dzisiaj znak czasu, który mamy rozpoznać i właściwie przeżywać. Warto zatem wsłuchiwać się, i to jest ten wymiar trzeci, w aktualne nauczanie Kościoła, uznawać je, przyjmować i realizować w swoim życiu, we wspólnotach, tłumaczyć, zastanawiać się, debatować na ten temat. Myślę, że to jest droga, którą ksiądz Franciszek Blachnicki nam pokazał, ponieważ zawsze ostatecznie był sługą Kościoła i służył Kościołowi, a wyrazem i owocem tej służby był właśnie założony przez niego ruch posoborowej odnowy Kościoła, mający znaczenie liturgiczne, formacyjne i biblijne. Wy, drodzy moi, jesteście dzisiaj spadkobiercami na różnych poziomach i w różnym wymiarze odpowiedzialności tego właśnie dziedzictwa. Starajmy się kroczyć i realizować właśnie w tym kierunku. Mieć świadomość Chrztu Świętego i Jego mocy, świadomość służby w Kościele i świadomość słuchania i wciąż realizowania nauczania Kościoła. Amen.